Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Niebo nad Pekinem było zamknięte przez kilka tygodni. Nie tylko dla samolotów, dronów, balonów, latawców, latarni, ale nawet dla gołębi pocztowych. Jednak w internecie na zachodzie i tak ukazały się zdjęcia. Zbliżenia ukazujące sprzęt wojskowy przejeżdżający pod osłoną nocy podczas próby generalnej przed wielką defiladą. To były najpewniej zdjęcia z lotu ptaka, takiego orbitalnego. Po wielu próbach odbył się militarny spektakl. To była premiera wielu nowych chińskich śmiercionośnych konstrukcji, o których powiem razem z moim gościem Omarem Lamranim z Amerykańskiego Instytutu Strategicznego Stratfor. To podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat o defiladzie w 70. rocznicę przejęcia władzy w Chinach przez komunistów. Michał Zieliński, zapraszam do wysłuchania podcastu Wschodząca Potęga Defiluje. Chiny i pułapka Tukidydesa. Czy uzbrojony po zęby smok ma żelazne, czy może papierowe nogi? Najpierw wspierana dźwiękiem wyobraźnia niech nas przeniesie do Pekinu. Plac Niebiańskiego Spokoju, gdzie 30 lat temu komunistyczne władze utopiły we krwi protest studentów. Na trybunie honorowej kierownictwo partyjne i wojskowe. Na pozostałych trybunach tysiące starannie dobranych obywateli, machających flagami Chińskiej Republiki Ludowej. Jestem taka szczęśliwa, że wraz z całym narodem mogę być świadkiem wielkich obchodów 70-lecia założenia Chińskiej Republiki Ludowej. To imponujące, wspaniałe święto pozostanie na zawsze w naszej pamięci. To, że tu mogłam przyjechać, jest największym zaszczytem w moim życiu. Przyjechałem z Hongkongu, mam prawie 70 lat, więc to było dla mnie wyzwanie. Powinniśmy być wszyscy zjednoczeni w imię przyszłości Chin. Dożywotni prezydent, sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej w jednej osobie, Xi Jinping, przypomniał. Przed 70 laty towarzysz Mao Zedong, stojąc tutaj, uroczyście ogłosił światu, że powstaje Chińska Republika Ludowa, że Chiny powstały. W latach 80. jeden z następców Mao, Deng Xiaoping, który wytyczył drogę nowego socjalizmu o chińskiej specyfice, zalecił, by Chiny rozwijały się bez rozgłosu, po cichu. Czy po latach błyskawicznego rozwoju gospodarczego ta zasada już nie obowiązuje? W 70. rocznicę objęcia władzy przez komunistów Chiny pokazały światu najnowsze samoloty, czołgi, rakiety i drony, prawie wszystkie zaprojektowane i wyprodukowane w kraju, chociaż niektóre mocno przypominają konkurencyjne amerykańskie konstrukcje. Żadna siła nie zatrzyma już rozwoju Chin, oświadczył Xi Jinping i zastrzegł, że przywództwo partii i socjalizm o chińskiej specyfice muszą być utrzymane. W drodze ku przyszłości Chiny pozostaną oddane pokojowemu rozwojowi, któremu towarzyszą wspólne korzyści i owocna współpraca i będą nadal pracować wraz z narodami innych krajów, by budować razem wspólną przyszłość ludzkości. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza i Zbrojna Policja Ludowa będą nadal służyć ludowi i bacznie strzec suwerenności, bezpieczeństwa i rozwoju kraju oraz światowego pokoju. Wschodząca potęga defiluje, Chiny i pułapka Tukidydesa. Czy uzbrojony po zęby smok ma żelazne czy papierowe nogi? To tytuł 5. odcinka podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Przez większą część 5000 lat chińskiej historii pod wieloma względami Chiny wyprzedzały inne cywilizacje. Dotyczyło to również techniki wojskowej. To w Chinach pojawił się proch czy rakieta. Fachowcy mogą mieć inne zdanie, ale mam wrażenie, że nawet przypisywana Leonardo da Vinci koncepcja czołgu miała swój znacznie wcześniejszy pierwowzór w Chinach. To jednak na Zachodzie, bardzo niedawno, patrząc z perspektywy Chin, dokonała się rewolucja przemysłowa. No i gdy pod koniec XVIII wieku wysłannik króla Jerzego przywiózł do Pekinu dary świadczące o przewadze technicznej ówczesnego światowego supermocarstwa numer jeden, czyli Wielkiej Brytanii, w tym broń palną, usłyszał obowiązującą wówczas odpowiedź: my wszystko już mamy. Ale to nie było aktualne. Komunistyczne cesarstwo naprawia teraz tamte błędy. Chiny starają się przodować w dziedzinach robotyki, sztucznej inteligencji, biotechnologii, internetu, elektrycznych, samosterujących pojazdów. Bez względu na to, czy te technologie są wykradzione, przejęte, rozwinięte czy wymyślone w Chinach, jedno jest pewne. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza ma do nich priorytetowy dostęp. To podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat o najważniejszych gospodarczych, finansowych i politycznych zmianach na świecie, których skutkiem są też zmiany dotyczące życia w naszym kraju. Zachęcam do subskrybowania. Po raz kolejny temat dotyczy Chin. Za chwilę o tym, czemu służyć mają chińskie zbrojenia. Czy rozpoczęta na razie na polu handlowym rywalizacja Stanów Zjednoczonych i Chin i wyścig zbrojeń mogą skończyć się militarną konfrontacją obu mocarstw? Czy oba kraje znajdują się w typowej sytuacji opisanej przez starożytnego greckiego historyka Tukidydesa? Sytuacji, w której dominujące mocarstwo, zaniepokojone pojawieniem się konkurencji, przypuszcza atak na przeciwnika. Jak wobec tego wszystkiego powinna zachować się Polska? Za chwilę zapytam o to eksperta amerykańskiego Instytutu Strategicznego Stratfor, który obserwował bacznie pekińską paradę. Chiny nie od, właśnie, parady nazywane są państwem środka. Przez wiele wieków potęga gospodarcza, ludnościowa i techniczna samowystarczalnych Chin sprawiała, że wszystko poza było tylko dodatkiem. Środkiem świata były Chiny, a chińscy cesarze ze swojej natury byli zwierzchnikami wszystkich innych władców świata. Spojrzenie na państwo środka pokazuje też inny wymiar tej nazwy. Rzut oka na granice Chin. Najpierw pozbawiona komunikacji tajga, dalej wielkie pustynie, potem Altaj i jeszcze wyższe góry Tien Shan, a między nimi korytarz, przez który Chiny budują połączenia z Kazachstanem i dalej Europą. Potem jeszcze wyższe Himalaje, a dalej dżungle i wyjątkowo przystępna granica z Wietnamem. Jeszcze dalej wybrzeża i granica z Koreą Północną. Państwo środka schowane jest za naturalnymi barierami i najbardziej zagrożone od strony morza. A tam dominuje globalna flota Stanów Zjednoczonych, kraju, który ma przewagę techniczną i dysponuje wianuszkiem baz wojskowych i bliskich sojuszników od Korei Południowej przez Japonię, Guam, Filipiny, Australię po Tajlandię. Waszyngton na razie zamyka amerykański rynek dla chińskich towarów i to nie jest ruch Donalda Trumpa, tylko Ameryki. Nawet najbardziej nieprzychylni obecnemu prezydentowi USA komentatorzy mówią, że w tej sprawie akurat działa jak należy, że w tej sprawie jest jak niechodzący zegar, który dwa razy w ciągu doby bezbłędnie pokazuje godzinę. Co będzie dalej? Ameryka może potencjalnie wprowadzić blokadę morską. Ta po pierwsze odcięłaby Chiny od dostaw ropy, bo dziś państwo środka nie jest samowystarczalne. Nawet półprzewodniki i chipy do swoich cudów techniki musi w większości sprowadzać. A po drugie odcięłaby od handlu bogate miasta wschodu kraju, który w dużej mierze żyje z eksportu i gdzie mieszka nowa, licząca 300-400 milionów ludzi, klasa średnia. Jaki jest chiński ruch? Jakie jest ich kontrposunięcie? Budują nowe rakiety nazywane Wschodni Wiatr, które obejmują zasięgiem amerykańskie bazy i zyskały już w internecie przydomek Zabójca Guamu. Na paradzie po raz pierwszy pokazano też rakiety hipersoniczne, czyli osiągające prędkość uniemożliwiającą w założeniu zestrzelenie. No i rakietę Wielka Fala, pocisk, który może przenieść ładunek atomowy w dowolne miejsce w Stanach Zjednoczonych. Te pociski prezentowane na defiladzie w Pekinie pilnie obserwował m.in. mój gość Omar Lamrani, analityk amerykańskiego Instytutu Strategicznego Stratfor. Omar mówi mi, że było wiadomo, że to będzie pokaz siły, ale to, co pokazano w Pekinie 3 października, przerosło oczekiwania. Jeśli chodzi o zaprezentowany sprzęt, to tak, było to zaskoczenie i o to właśnie chodziło Chińczykom. Do 50% wyposażenia broni, samolotów, pojazdów to były nowości. Widzieliśmy sporo wcześniej na zdjęciach, które gdzieś przeciekły, albo fotografiach satelitarnych, które trafiły do domeny publicznej, ale ogólnie rzecz biorąc, połowa sprzętu pokazanego była całkowicie schowana do tej pory przed światem, aż do defilady. I to było celowe, żeby zrobić odpowiednie wrażenie, że kiedy już Chińczycy ujawniają, czym dysponują, to stanowi to sensację, dzięki czemu można podgrzać atmosferę triumfalizmu i zrobić odpowiednie wrażenie w kraju i za granicą. Ten sprzęt to prototypy, czy jest gotowy do użycia?
So they're mostly ready to use. So most of the stuff that they've had.
Przeważnie gotowy do użycia. Były pogłoski w ostatnich latach, że jest testowany, ale teraz został ujawniony na defiladzie i to już nie są prototypy, bo zostały przetestowane i sprawdzone na poligonach. Są już gotowe, by trafić teraz w dużej liczbie na wyposażenie armii. To sprzęt każdego rodzaju, począwszy od nowych karabinów dla piechoty, poprzez nowe czołgi, nowe rakiety, samoloty, drony, czy nowy arsenał wojny elektronicznej. Ta kompletna gama nowości pokazuje, jak daleko zaszła modernizacja chińskiej armii. I chociaż oczywiście wciąż są luki, nad którymi Chiny nadal pracują, to postęp w ostatnich kilkudziesięciu latach nie dotyczy już tylko ograniczonych obszarów uzbrojenia, ale wszystkich rodzajów wojska i wszelkich zastosowań.
Military services, different military applications, they've come a long way in the last two decades.
To w pewnym sensie ilustruje ogólną ambicję Chin, by zmniejszyć dystans tak szybko, jak to możliwe. Tak, oczywiście, to jest jasne. To widać, że kierują znaczące zasoby i wysiłki, by rozwijać armię tak szybko, jak to możliwe. To przecież kraj, którego wojsko jeszcze w latach 90. po zakończeniu zimnej wojny było wyposażone w sprzęt mocno przestarzały w porównaniu do światowych standardów. Obecnie mówimy o kraju, który w niektórych obszarach zbliża się do światowych standardów, a w niektórych nawet może konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, przy czym Stany Zjednoczone utrzymują ogólną przewagę, ale Chiny szybko ją zmniejszają.
Chinese defense spending generally is growing very rapidly.
Chińskie wydatki wojskowe rosną bardzo szybko. Takie tempo jest niespotykane w czasach pokoju. Jaki jest pańskiej opinii cel tych zbrojeń? Czy jest skoncentrowany na obszarze chińskich wpływów, czy chodzi raczej o zrównanie się ze Stanami Zjednoczonymi?
Closer zone of influence, or is it rather aimed to become an equal power to the US?
In terms of the resources, they come first of all from the fact that the Chinese economy has had explosive growth.
Przede wszystkim dzięki wybuchowemu wzrostowi gospodarczemu Chiny mogą sobie pozwolić na takie wydatki. To godne podkreślenia. Inny ważny czynnik to pragnienie Chin, aby stać się główną siłą światową obok innych najważniejszych mocarstw. I oczywiście do tego potrzebna jest również silna armia. Jeśli chodzi o dokładniejszy strategiczny kierunek obierany przez Chiny, to na pierwszym miejscu stawiają obronę w swoim obszarze. Chodzi o dysponowanie siłą i możliwościami skutecznej realizacji swoich interesów w obszarach buforowych i sąsiednich, czyli na morzach południowochińskim i wschodniochińskim, gdzie mają poważne terytorialne spory, w Himalajach w celu utrzymania granicy z Indiami, na Półwyspie Koreańskim przy tamtejszej niepewności, no i przede wszystkim chodzi o odzyskanie Tajwanu, co byłoby przedsięwzięciem trudnym, biorąc pod uwagę, że to wyspa, że trzeba pokonać cieśninę tajwańską i dokonać inwazji. W razie gdyby zawiodły środki polityczne i Tajwan ogłosił niepodległość, to Chiny chcą mieć w odwodzie siłę militarną. Ten priorytet był obecny od dawna. Ten dotyczący bliższego otoczenia, od którego zależy bezpieczeństwo Chin. Jest jednak również ta druga strona, która wpływa na wielkość wydatków oraz na ich przeznaczenie. Kiedy gospodarka urosła, interesy Chin nabrały bowiem charakteru globalnego. Chińskie firmy działają przecież teraz na całym globie. Chińczycy zaczęli jeździć po całym świecie. Szlaki handlowe ważne dla Chin wymagają dużych nakładów. Zatem oprócz tego, że wzrost gospodarczy daje większe możliwości zbrojenia, jest też ta inna strona. Chodzi o potrzebę ochrony interesów i szlaków położonych w dalszej odległości. A to z kolei wymusza rozwój floty wojennej i możliwości przerzutowych.
And so that is also driving the rise of the Chinese Navy, the rise of Chinese power projection capabilities.
Jest to zatem stopniowa ekspansja.
Yes.
Wspomniałeś o boomie ekonomicznym, ale trudno nie zauważyć, że Chiny rosły w tempie 10, nawet 15% rocznie, a teraz wzrost spadł raczej do rejonu 5-7%. Kraj ma szereg problemów. Wewnętrzne zadłużenie, wojna handlowa z Ameryką, która coraz mocniej odbija się na chińskiej gospodarce. Pojawiają się również przecieki o możliwym odcięciu chińskich firm od finansowania w Stanach Zjednoczonych. Jak wobec tego odnosisz się do poglądów głoszących, że całe te chińskie zbrojenia są w głównej mierze próbą ucieczki od rzeczywistości, w której okaże się pewnego dnia, że na dłuższą metę nie udaje się utrzymać tempa bogacenia się chińskiego społeczeństwa, że jest to wszystko tak naprawdę tworzenie takiego alternatywnego źródła dumy dla narodu.
The continued rise of the military spending by China has happened through bad times and good times and
stały wzrost wydatków na zbrojenia w Chinach miał miejsce zarówno w czasach złych, jak i dobrych, więc chcę powiedzieć, że może to być jeden z powodów, ale nie bardzo ważny. Jeśli natomiast postawilibyśmy pytanie dotyczące tego, czy sytuacja gospodarcza w Chinach wpłynie na poziom wydatków na armię w przyszłości, to mamy tutaj jedno z kluczowych zagadnień dotyczących całego tego tematu. W takiej sytuacji należałoby się spodziewać, że władze znacząco zmniejszą wydatki na armię i przekierują te środki na opiekę społeczną i inne obszary, takie by można było zapobiec dzięki temu niezadowoleniu społecznemu. Wpływ sytuacji ekonomicznej na rozwój militarny Chin jest zatem ważną zmienną, ale prawidłowość z ostatnich 20 lat wskazuje, że nie chodzi tutaj o odwracanie uwagi społecznej od sytuacji gospodarczej, bo zbrojenia nie były zależne od tego, czy to sytuacja była gorsza, czy też lepsza.
That trend line has been happening when the economy has been very good and when the economy has not been very good.
W takim razie wojna handlowa wypowiedziana Chinom przez Stany Zjednoczone wydaje się tym bardziej być próbą sparaliżowania tych tak dużych wydatków na rozwój chińskiej armii.
To rise such a huge amount of money for military build up.
I think that's a big component of it. For sure.
Myślę, że to jest znaczący składnik. Wracamy tutaj do znanego paradygmatu, że jest główne mocarstwo, hegemon, w tym przypadku to Stany Zjednoczone, które jest znużone i zaniepokojone nowym mocarstwem, które zagraża jego pozycji hegemona. Mówimy tutaj o taktycznych detalach, problemach handlowych, o nieuczciwej konkurencji, o deficycie handlowym, ale bezwzględnie za tym wszystkim kryje się poważniejsza historia. Historia dwóch mocarstw, z których jedno obawia się o swoją pozycję hegemona. Oraz świadomość, że jeśli nie podejmie ono działań wzmacniających, cementujących swoją pozycję, to ta pozycja zostanie podważona przez drugie mocarstwo, w tym przypadku przez Chiny, ze szkodą dla Stanów Zjednoczonych. Myślisz w takim razie, że to przykład typowej pułapki Tukidydesa? No tak, tylko że tym razem obie strony zdają sobie sprawę z tego, że są uwięzione w tej pułapce. Jaką w takim razie widzisz drogę wyjścia? Jak można by się cofnąć z tej drogi wiodącej do przepaści?
Limbo.
We can go back to history and we can see that this trap has good outcomes and bad outcomes.
Jeśli spojrzymy w głąb historii, zdarzyło się wiele przypadków, gdy z powodu wzrostu nowej potęgi doszło do konfliktu i do wojny, no ale jest też inna możliwość. Jeden z najnowszych i najbardziej wyjątkowych przykładów dotyczy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, że również w tym przypadku dochodziło do tarć, zanim Stany Zjednoczone zastąpiły jako hegemon Wielką Brytanię, ale w większości odbywało się to w trybie pokojowym. Nie można zatem powiedzieć, że za każdym razem, gdy dochodzi do sytuacji pułapki Tukidydesa, to kończy się rozlewem krwi. Wcale nie musi, ale jest takie niebezpieczeństwo i trzeba dużo dyplomacji, komunikacji, sporo zrozumienia, żeby udało się podjąć współpracę, która byłaby korzystna dla obu stron. Pytanie zatem brzmi, jak te negocjacje, ta dyplomacja, jak te tarcia między oboma krajami będą przebiegać w ciągu nadchodzącego dziesięciolecia czy dwóch?
That's friction between the two countries develops over the next decade or two.
Obawiam się, że w przykładzie, który podałeś, oba kraje, czyli Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, dzieliły takie same idee, filozofię i język nawet. A w tym przypadku mamy chińską cywilizację, która jest dość odrębna. Czy uważasz w takim razie, że Chiny mogą przemienić się w gracza agresywnego, biorąc pod uwagę to, że od stuleci, a nawet tysiącleci, to państwo było było raczej skupione na sobie, samoograniczone i używało w polityce zagranicznej raczej soft power niż hard power.
Using rather soft power than hard power for ages or millennia.
So I mean, it really comes down to a matter of which perspective you're using. Unfortunately, for instance, if you are a country in Europe.
Tak naprawdę to zależy, z czyjej perspektywy na to patrzeć. Jeśli użyjesz perspektywy europejskiej, to możesz zakładać, że Chiny nie są specjalnie agresywne. No, choćby patrząc z Polski, możesz tak uważać, bo Chiny nigdy nie były obecne w Europie, nigdy nie starały się podbić tego kontynentu. To nie Związek Sowiecki, to nie ta strona historii. Ale jeśli jesteś Japonią, albo na przykład dawniej niezależnym regionem, który został włączony do Chin i od tego czasu jest uważany za ich część, albo jeśli jesteś zainteresowany Morzem Południowochińskim, gdzie są wyspy, wokół których toczą się spory terytorialne, no to wracając do perspektywy, można przyjąć, jeśli patrzy się ze strony Chin, że to było historycznie mniej lub bardziej łagodne państwo. Ale jeśli jest się w sporze z Chinami, to można mieć zupełnie inną perspektywę. Tak brzmi odpowiedź, że jest to bardzo względne. Teraz, kiedy Chiny rosną, bardzo ważna jest kwestia ich stosunków z Rosją. Pytanie brzmi, czy skończy się to wszystko współpracą, bo stosunki obu krajów ze Stanami Zjednoczonymi nacechowane są niechęcią, czy też Rosja będzie się raczej czuć zagrożona wzrostem Chin i przeważy konflikt. W ostatnich 100 latach były okresy współpracy i nawet sojuszu, przeplatane jednak tarciami, potyczkami, a nawet przelewem krwi. To jest zatem znacząca sprawa, warta śledzenia, bo wzrost potęgi Chin nie dotyczy tylko najbliższej azjatyckiej okolicy, zachodniego Pacyfiku i nie tylko chodzi tutaj o układ Chiny-USA. To jest kwestia globalna, a więc również stosunków chińsko-rosyjskich, tego, gdzie znajdzie się Australia między amerykańskim tradycyjnym partnerem wojskowym i chińskim tradycyjnym partnerem ekonomicznym. Albo tego, jak Chiny ułożą stosunki z Europą. To zatem złożona sprawa z licznymi aspektami. Nasuwa mi się tutaj pytanie dotyczące mojego kraju, Polski, bo z jednej strony, będąc sąsiadami Rosji, czy też będąc pomiędzy Rosją i Niemcami, staliśmy się bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Z drugiej jednak strony, jesteśmy położeni na drodze, którą wiedzie nowy jedwabny szlak. On wiedzie na zachód Europy, zwłaszcza do Niemiec, które są potęgą eksportową i są potrzebne Chinom. Jaka wobec tego będzie twoim zdaniem przyszłość Polski w takim właśnie otoczeniu? No i co byś w tej sytuacji zrobił, gdybyś był przywódcą politycznym w Polsce?
If you were a leader, political leader in Poland.
Well, the first part, it's clear to me that in the foreseeable future.
Dla mnie wydaje się oczywiste, że w przewidywalnej przyszłości warto zachować równowagę. To odpowiedź na drugą część twojego pytania. Warto starać się nie za mocno przystać do któregoś z obozów i dzięki temu uzyskać dla gospodarki ile się tylko da z obu stron, czyli wziąć udział w inicjatywie nowego jedwabnego szlaku, a zarazem korzystać ze strategicznej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie o to, jaka będzie najbardziej prawdopodobna droga Polski w przyszłości, to w mojej opinii bardzo możliwe, że przedłoży obronny sojusz ze Stanami nad gospodarcze zyski ze współpracy z Chinami, bo te są stosunkowo mało znaczące dla polskiej gospodarki. Nie wiem dokładnie, jaki jest chiński wpływ na polską gospodarkę, ale wyobrażam sobie, że Polska jest znacznie mocniej związana z krajami Unii Europejskiej. Tu jednak decyduje odległość geograficzna. Obecność Rosji i jej działania, zwłaszcza od czasu kryzysu na Krymie, pozostaje troską Warszawy i dlatego uważam, że priorytetem pozostanie w końcu zapewnienie bliskiego poparcia i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i zminimalizowanie ryzyka dla takiego sojuszu, które mogłoby wynikać ze współpracy z Chinami.
And let's minimize any friction that might arise from our relationship with China.
Moim gościem był Omar Lamrani, analityk amerykańskiego Instytutu Badań Strategicznych Stratfor. Jak słyszycie, jego zdaniem Chiny, chociaż na razie zainteresowane głównie możliwością realizacji swoich interesów we własnym rejonie, w przyszłości mogą zagrozić pozycji Stanów Zjednoczonych. To podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat, po raz kolejny o Chinach. Jakie będą skutki wielkiej wojny handlowej? Czy obecne władze Chin przetrwają tę wojnę? Wielu zachodnich komentatorów spodziewa się osłabienia chińskich władz, kiedy już napięcia w rozkręconej przez lata gospodarce doprowadzą do pęknięć. Ale czy nie jest to aby przykładanie zachodniej miary do Chin? Przecież w bibliotekach pokrywają się właśnie kurzem napisane w Ameryce książki pełne oczywistych jakoby wykresów, obrazujących jak to rozwój gospodarczy i pojawianie się klasy średniej skutkuje zwykle demokratyzacją. Wcale tak się nie stało. Zastanawiam się też, czy na pewno można tak łatwo określić dystans technologiczny dzielący Chiny od Ameryki. Komunistyczne Chiny miały 70 lat, by się odrodzić, ale Stany Zjednoczone od ponad 70 lat cieszą się dominacją na świecie. Czy wiemy w takim razie, co mają w zanadrzu? Wydatki na zbrojenia Ameryki są 3 razy większe niż chińskie. Ale sam najtajniejszy czarny budżet przeznaczany w dużej części na rozwój nowych rodzajów broni to według amerykańskiej prasy 1/3 całych chińskich wydatków na armię. To wszystko w tym wydaniu podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Subskrybujcie kolejny odcinek za tydzień. Zapraszam już teraz.